Drodzy Państwo, dzisiaj sytuacja budżetowa państwa. Naszym gościem jest pan profesor Andrzej Kaźmierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej. Witam panie profesorze serdecznie w naszym studiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, mieliśmy już okazję z widzami telewizji Trwam rozmawiać w programie Rozmowy Niedokończone po 18.15. Teraz niejako chcemy temat kontynuować, ale też go rozwinąć. Mamy problem. Nowelizacja budżetu. Mówi się o 24 miliardach tej dziury budżetowej. Pan wyliczył, że nawet 29 i może więcej, bo czytam, oprócz tego Ministerstwo Finansów chce zwiększyć deficyt budżetowy, czyli po prostu dodatkowo się zadłużyć. W tej chwili planowany na ten rok deficyt wynosi 35 miliardów, a może wzrosnąć nawet do okolice 45 miliardach, tak w jednej z notatce chyba z 9 lipca, kwestia nowelizacji budżetu. I pan jako członek Rady Polityki Pieniężnej, chciałem od razu zapytać, bo słyszałem, nie wiem czy dokładnie, że pan minister Rostowski trochę was, tak, Radę Polityki Pieniężnej wini za to, że taka właśnie dziura jest, tak, że no nie wiem, mogliście coś przewidzieć, coś doradzić, panie profesorze?
Tak, no zacznijmy może od tych liczb. Mianowicie niedobór w budżecie, jak szacuje Ministerstwo Finansów, wyniesie 24 miliardy. No, jeżeli do planowanego deficytu budżetowego na ten rok 35,6 miliarda dodać owe 16 miliardów, no to przekroczy jednak 51 miliardów złotych owa dziura budżetowa. I to będzie dosyć istotne zwiększenie deficytu. Ono będzie oznaczało złamanie pierwszego progu ostrożnościowego. Znaczy, pierwszy próg ostrożnościowy został przekroczony w 2009 roku w wysokości 50% zadłużenie sektora publicznego w wysokości 50% PKB. I reguła fiskalna mówi, że jeżeli przekroczymy pierwszy próg ostrożnościowy, to w następnym roku i w latach następnych relacja deficytu sektora finansów publicznych do dochodów budżetowych nie może być większa, aniżeli w tym roku, w którym owo przekroczenie nastąpiło. A zatem nie ma pola manewru, jeżeli chodzi o zwiększenie deficytu. No i skoro w tym roku chcemy go zwiększyć, nie ma rady, trzeba to prawo zmieniać, prawda? Zmieniać.
I a to, jeżeli byśmy prawa nie zmienili, to z czym
niestety,
się
to wiąże? To minister finansów złamałby dyscyplinę budżetową, złamałby prawo finansowe, co oczywiście grozi konsekwencjami prawnymi, łącznie z Trybunałem Stanu, prawda? Bo następna ekipa, która może przyjść, nie wiemy jaka, może mu taki zarzut postawić i będzie miała dowód na to, że prawo zostało złamane. I stąd postanowiono, że na 2 lata trzeba zawiesić owe reguły fiskalne umieszczone w prawie
ze względu na
o finansach publicznych.
Ewentualne przekroczenie tego progu
50%
PKB, tak?
PKB, tak. I stąd, no i stąd takie gorączkowe starania o zawieszenie na 2 lata owej dyscypliny fiskalnej. No, oczywiście, że można różnie oceniać to rozwiązanie, prawda? Zwiększenie deficytu budżetowego o 16 miliardów. Czy ono rzeczywiście jest duże? Czy ono uruchomi procesy wzrostu, zwiększy na tyle popyt globalny, aby przyspieszyć no mizerny, ślamazarny wzrost gospodarczy poniżej 1%. No tutaj można by postawić bardzo duży znak zapytania, no ale jednak to będzie oznaczało, to jest jakaś tam filozofia rozwiązania problemu, prawda, że nie tniemy o te 16 miliardów złotych dalej wydatków, bo to skończyłoby się katastrofą po prostu. Te tak daleko idące cięcia fiskalne spowodowałyby tak duży ubytek dochodów społeczeństwa, że to absolutnie oznaczałoby recesję w gospodarce i bezwzględny spadek dochodu narodowego. No i z tego względu wybrano mniejsze zło, powiększenie, dodrukowanie pieniędzy, prawda, powiększenie deficytu budżetowego, dodanie tego paliwa, prawda, do gospodarki, no po to, żeby te cięcia były mniejsze. One wyniosą zaledwie 8 miliardów złotych. Już poszczególne resorty zostały zobowiązane do poszukania tych pieniędzy. No i to będzie takie trochę działanie sprzeczne, no bo trochę zwiększamy dochody, trochę o 16 miliardów zwiększamy, o 8 miliardów zmniejszamy w sumie per netto. Prawda, no nieco te dochody społeczeństwa wzrosną. Czyli to zaciskanie pasa będzie nieco łagodniejsze. No ale oczywiście dziura jest dziurą i tutaj nie da się ukryć, że źle policzono i ta pomyłka jest bardzo duża, no bo źle oszacowano wzrost PKB na bieżący rok. Przyjęto, że wzrost PKB wyniesie 2,2%, a on wyniesie nie więcej już, to jest raczej pewne, niż 1%. No i oczywiście trzeba jakieś wytłumaczenie tego znaleźć. No i jak to zwykle bywa, szuka się winy gdzie indziej, tylko nie u siebie, prawda? No i takiego z Rady Polityki Pieniężnej postanowiono zrobić kozła ofiarnego. Mianowicie argumentacja jest następująca, że jest spowolnienie gospodarcze większe niż Ministerstwo Finansów oczekiwało, dlatego jest ten niski wzrost gospodarczy, dlatego, bo Rada Polityki Pieniężnej zbyt długo ociągała się z obniżkami stóp procentowych, ponieważ stopy procentowe zdaniem Ministerstwa Finansów były zbyt wysokie, one działały deflacyjnie na gospodarkę, zmniejszały popyt na kredyt w gospodarce, zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. No a jak wiadomo, dzięki kredytowi można by zwiększyć inwestycje, kredyty konsumpcyjne, kredyty inwestycyjne, obrotowe dla przedsiębiorstw i to by gospodarkę ożywiło. No więc taka jest argumentacja Ministerstwa Finansów. No ja jako członek Rady Polityki Pieniężnej mam też argumenty wskazujące, że jest to oskarżenie jest niesłuszne, bo po pierwsze, zacznijmy może od sprawy formalnej, że Najwyższa Izba Kontroli przyjęła pozytywnie sprawozdanie z realizacji założeń polityki pieniężnej za ubiegły rok. Pozytywnie. Od tego zacznijmy. Czyli zgodnie z prawem, prawda, polityka pieniężna była prowadzona prawidłowo. Natomiast i oczywiście Najwyższa Izba Kontroli no, miała konkretne dowody na to, że ta polityka pieniężna była prawidłowa. Przecież NIK nie stworzył, prawda, tej oceny z niczego, tylko na podstawie analizy polityki pieniężnej za ubiegły rok. No, argument jest taki, że no, my właśnie powinniśmy działać wyprzedzająco. To znaczy, jeżeli prognoza mówi, że będzie spowolnienie, to Rada Polityki Pieniężnej powinna, jak to Amerykanie mówią, powinna właśnie taką politykę forward looking prowadzić, czyli politykę wyprzedzającą, to znaczy wcześniej wyprzedzić zdarzenia i wcześniej obniżyć stopy procentowe, bo ta obniżka stóp procentowych zadziała za ileś tam kwartałów, powiedzmy za 3-4 kwartały i wtedy utrafimy, prawda, prawidłowo w stan koniunktury gospodarczej. No, pragnę jednak przypomnieć, że średnia inflacja w ubiegłym roku wynosiła znacznie powyżej celu inflacyjnego, a jednak zasadniczym, głównym celem polityki pieniężnej jest walka z inflacją, a inflacja była dużo wyższa niż zakładał to cel inflacyjny. No, poza tym Rada Polityki Pieniężnej nie może w swych decyzjach kierować się wyłącznie prognozami. Ona musi również brać pod uwagę rzeczywistość, jaka w danej chwili istnieje. Prognoza jest jednym z elementów decyzyjnych, prawda? prognoza może się spełnić albo i nie. Rada Polityki Pieniężnej musi brać pod uwagę inne aspekty sytuacji gospodarczej Polski, jak na przykład stabilność systemu finansowego, kursu walutowego. Przecież Ministerstwo Finansów sprzedało inwestorom zagranicznym obligacje skarbowe w złotych, w samych tylko złotych, na sumę ponad 200 miliardów złotych. Możemy sobie jakąś skrajną sytuację wyobrazić, że w wyniku obniżek stóp procentowych te inwestycje uciekają z Polski, co grozi katastrofalną deprecjacją kursu złotego. No, tych argumentów jest znacznie więcej, więc gdyby tylko Rada Polityki Pieniężnej kierowała się wyłącznie prognozą, to ona w ogóle nie byłaby potrzebna państwu. Dlatego, bo wystarczyłoby, aby jakiś dyrektor w Narodowym Banku Polskim wziął prognozę do ręki i na tej podstawie obniżył stopy procentowe i niepotrzebna byłaby żadna dyskusja nad bieżącą sytuacją gospodarczą. A zatem prognoza jest tylko jednym z elementów podejmowania decyzji. My musimy brać pod uwagę całą złożoność sytuacji również finansowej w gospodarce, finansowej państwa, a tego prognoza nie ujmuje. No i tak bym odpowiedział na te zarzuty. Natomiast pragnę też przypomnieć, że prognoza wzrostu PKB sporządzana przez Narodowy Bank Polski, tak zwana prognoza na podstawie modelu NECMOT, ona była znacznie bardziej realistyczna od tej, którą sporządził o Ministerstwo Finansów. Bo Ministerstwo Finansów zakładało wzrost 2,2% PKB, natomiast prognoza NECMOT zakładała wzrost 1,7%. Ona też była zawyżona, to prawda, ale różnica była dosyć wyraźna. I stąd myślę, że no to jest taka obrona, prawda, Częstochowy, prawda, obrona, obrona, argumentacja, która nie da się utrzymać.
Często ten obecny rząd, tak już od roku 2007 i przy okazji wyborów, wszystko, chociażby pan premier Donald Tusk mówił, wszystko trzeba zrobić, żeby odsunąć od władzy Jarosława Kaczyńskiego, Prawo i Sprawiedliwość, no bo źle rządzili. Ja bym chciał, żeby może pan powiedział kilka słów, jak wyglądała sytuacja finansów publicznych przed rokiem 2007 i jak ona wyglądała po 2007 roku do dzisiaj. No wiemy, że brakuje, mamy deficyt, mamy dziurę budżetową i pytanie o konieczność nowelizacji, czy tak się stanie, czy wystarczą oszczędności dzisiaj.
No oczywiście jedno słowo, nowelizacja jest nieunikniona, absolutnie. Natomiast no rzeczywiście porównanie stanu finansów publicznych wtedy, kiedy ta nowa koalicja obejmowała władzę, a PiS władzę oddawał z tym stanem obecnym, no jest jakąś miarą skuteczności polityki gospodarczej, prawda? No i to bardzo wyraźnie widać, jeżeli chodzi o po pierwsze skalę deficytu budżetowego w latach właśnie 2007 i obecnie i skalę zadłużenia państwa wtedy i obecnie. Otóż sytuacja uległa bardzo istotnemu pogorszeniu w porównaniu z rokiem 2007. Dlatego, bo w 2007 roku, w końcu 2007, znaczy w ogóle w 2007 roku deficyt sektora finansów publicznych do PKB wynosił 1,9%. Obecnie w ubiegłym roku wyniósł 3,9%. W tym roku wyniesie prawdopodobnie co najmniej 4%. A były lata, na rok 2010, kiedy ten deficyt stanowił 7,9% PKB, a później zszedł w 2011 do 6% PKB. Więc tyle, jeżeli chodzi o deficyt. No, bardziej dramatyczna sytuacja widoczna jest, jeżeli chodzi o zadłużenie sektora publicznego. Znaczy, dokładnie to jest, mówimy, zadłużenie instytucji szczebla rządowych, szczebla centralnego i samorządowego, dokładnie. Otóż jeżeli chodzi o zadłużenie, ogólne zadłużenie państwa, to wtedy, kiedy PiS oddawał władzę, to zadłużenie wynosiło 527 miliardów złotych, obecnie wynosi 920 miliardów złotych. 920 miliardów złotych wedle metodologii tej unijnej ESA-95. Ona jest bardziej wiarygodna aniżeli metodologia krajowa, o tyle, że ona obejmuje również te fundusze celowe państwowe, które też generują dług, a które są instytucjami publicznymi. No więc widzimy, że ten wzrost sięgnął 400 miliardów złotych. 400 miliardów złotych. Jeżeli chodzi o część tego ogólnego zadłużenia państwa, mianowicie zadłużenie zagraniczne, to wtedy, kiedy PiS oddawał władzę, zadłużenie zagraniczne wynosiło około 30 miliardów euro, czyli w złotych to było około 127 miliardów złotych. Natomiast obecnie zadłużenie zagraniczne państwa, tylko państwa, wynosi 114 miliardów euro, co czyni, jeżeli przemnożymy przy średni kurs 4,24 obecnie złotego do euro, mniej więcej 480 miliardów złotych, no to jest ponad 3,5 raza wzrost, prawda, zadłużenia zagranicznego. I jeszcze tak na marginesie, ogólne zadłużenie zagraniczne Polski, jeżeli do tego dodamy sektor prywatny, bo też jest zadłużony za granicą, wynosi aż 278 miliardów euro. Ale nas może sektor prywatny mniej interesuje, głównie interesuje nasz dług państwa. Więc tu jest szalony wzrost zadłużenia. No, taką ciekawostką jest, że obecna koalicja, ona głosiła takie hasło właśnie likwidacji fiskalizmu, prawda? Takiego hasło zmniejszenia wydatków budżetowych, tak aby zminimalizować udział państwa w gospodarce. To był jedno z takich haseł, prawda? No i okazuje się, że stało się coś odwrotnego, że udział wydatków w PKB wzrósł, jest większy obecnie, aniżeli wtedy w 2007 roku, dlatego, bo udział wydatków budżetowych w PKB zapisu kształtował się mniej więcej na poziomie 42,1%, obecnie wynosi ponad 43% PKB, czyli skala fiskalizmu powiększyła się. Czyli krótko mówiąc, większą część produktu krajowego brutto wydajemy poprzez wydatki państwa, kosztem oczywiście sektora prywatnego. No i jakie mamy owoce, prawda, tej polityki w sumie? No, od 2008 roku do chwili obecnej, czyli no ponad wielu lat, prawda? Z całą pewnością już trudno by ten okres jednak obwinić poprzednie rządy, prawda, za tą politykę. Mimo olbrzymich funduszy unijnych, jakie otrzymujemy co roku, w ramach pierwszej perspektywy budżetowej z Unii Europejskiej mniej więcej co roku otrzymujemy ponad 16 miliardów euro, no to jest miesięcznie grubo ponad miliard euro, gdzieś 1,3 miliarda euro miesięcznie, prawda? No, te fundusze zostały no, jednak w dużej mierze wydatkowane. No i po tylu latach wydatków, perspektywa przecież, pierwsza perspektywa budżetowa kończy się w tym roku. No, mamy wzrost PKB około 1% szacowany na ten rok, około 1%. Przypomnę, że w pierwszym kwartale rozwijaliśmy się w tempie 0,5% w skali rocznej. W drugim kwartale mniej więcej w tym samym tempie będziemy się rozwijać rok do roku. No, oczywiście prognozuje się, że będzie lepiej w trzecim i czwartym kwartale, także w sumie może być około 1%, no ale obawiam się, że i tego wyniku nie osiągniemy. No i jeszcze na dodatek mamy bezrobocie przekraczające 13% ludności czynnej zawodowo, prawda? Zgodnie z rejestracją w urzędach pracy. Nie mówiąc o skali bezrobocia wśród młodzieży, które sięga ponad 25%. No, trudno by powiedzieć, że są to wyniki gospodarcze zadowalające, prawda, przy tak olbrzymich zastrzyku środków unijnych. Zastrzyku, który nie uzyskały te kraje przecież strefy euro, które są w recesji. One nie uzyskały takiego zastrzyku, no poza tymi środkami ratunkowymi obecnie dla Grecji, prawda, czy Portugalii. Ale one takiego olbrzymiego zastrzyku nie dostały. Wobec tego no, jakieś tam porównywanie, że no tak, ale w strefie euro jest recesja, a u nas jednak, co by nie mówić, dodatni wzrost jest taką argumentację wątłą, prawda, bo no bo my jednak olbrzymie fundusze na inwestycje dostaliśmy. I zresztą ten wzrost gospodarczy, którym się chwalimy, prawda, z lat ubiegłych, no to był realizowany dzięki środkom unijnym. To głównie inwestycje sektora publicznego generowały ten wzrost. Gdyby nie one, gdyby nie środki unijne, no mielibyśmy z dużo gorszą sytuacją gospodarczą.
Panie profesorze, a kwestia przyczyn, kwestia, mówiliśmy o wykorzystaniu też i środków unijnych, luki podatkowe z racji podatku CIT, VAT, gdybyśmy o tym też mogli słowo powiedzieć.
Właśnie, no to właśnie wiąże się z tą właśnie dziurą Rostowskiego, prawda? Bo jednak my mamy spore rezerwy, jeżeli chodzi o możliwości zwiększenia ściągalności podatków. Zwłaszcza tu chodzi o podatek VAT i podatek CIT. No, tu są spore zaległości. Jest to tak zwana luka podatkowa. Jeżeli chodzi o VAT, no, niezależne instytucje badawcze, mam na myśli Instytut Badań Strukturalnych oraz firma konsultingowa PricewaterhouseCoopers, szacują, że zaległości z tytułu podatku VAT mniej więcej średnio wynoszą około 46 miliardów złotych. Tyle by można spróbować uzyskać, gdyby tę lukę zamknąć. Mniej więcej właśnie te braki w VAT-cie stanowią około 40% rzeczywistych wpływów. To jest suma bardzo duża. Oczywiście, że nigdy nie uda się, prawda, osiągnąć pełnej ściągalności podatku. To jest oczywiste. Zawsze we wszystkich państwach proces unikania podatków występuje. Problem tylko skali, do jakiej dopuszcza państwo taki proceder, prawda? U nas ta skala jest niestety bardzo duża, bo nie wiedzieć czemu. Ministerstwo Finansów szacuje, że ten stopień niedoboru w VAT-cie to jest raptem 6 miliardów. No więc tu jest różnica rażąca. No jeżeli się ma tak dobre samopoczucie, no to nic dziwnego, że raczej trudno o motywację w nasileniu działań, w zwiększaniu ściągalności tego podatku. No i podobnie, aczkolwiek to jest mniejsza skala, jeżeli chodzi o podatek CIT. No, podatek CIT przynosi dużo mniejsze wpływy podatkowe dla państwa, aniżeli podatek VAT, bo z podatku VAT mamy aż 120 miliardów euro, prawda? Czyli, a z podatku CIT no, niecałe 30 miliardów. I stąd, no ale też tutaj niedobory szacuje się w granicach 13 miliardów złotych. Taka jest skala zaniżania dochodów do opodatkowania przez przedsiębiorców. Przy czym oczywiście tu przyczyny są różne. Tych braku owych 13 miliardów, bo to nie tylko jest kwestia oszustw podatkowych, prawda? Zawyżania kosztów, transferowania, ale również i niestety złej sytuacji przedsiębiorstw, bankructw przedsiębiorstw, no, które nie są w stanie, zatorów płatniczych między przedsiębiorstwami, które powodują bankructwa. No i no, oczywiście te firmy nie są w stanie płacić podatku dochodowego. No i gdyby jednak bardziej aktywne działanie na rzecz zmniejszenia luki podatkowej, no to pewnie wiele miliardów złotych udałoby się odzyskać. No ale niestety tu widać na przykładzie skali szarej strefy w Polsce, że niestety te działania na rzecz zwiększenia ściągalności podatków są jednak bardzo mizerne. Dlatego, bo szara strefa jest bardzo duża w Polsce. To jest mniej więcej wedle w ogóle oficjalnych danych 13% PKB, a wedle szacunków zewnętrznych to nawet 23% PKB. I Polska, jeżeli chodzi o rozmiar szarej strefy, jest w czołówce, niestety w niechlubnej czołówce krajów europejskich, prawda? No co jest, świadczy o tym, że jeszcze tu mamy bardzo wiele do zrobienia, no bo jednak inne kraje potrafiły jednak ograniczyć tą szarą strefę, czyli ujawnić te prawdziwe dochody i je opodatkować, czego my nie potrafimy zrobić.
A my jesteśmy w stanie właśnie jakoś zapanować nad tą szarą strefą, czy też nie? To jest powód nieudolności państwa, czy umiejętności obchodzenia prawa?
Tak, oczywiście, że powód nieudolności urzędów skarbowych, które po prostu nie są w stanie rzetelnie ocenić. Weźmy przykład tych słynnych supermarketów, prawda? Przecież to jest ewidentny przykład unikania płacenia podatku dochodowego. Jeżeli wejdziemy do supermarketu, to widzimy, że przecież tam pracują w nim setki ludzi, prawda? Obroty są bardzo duże. I przecież, pracują te supermarkety na granicy zyskowności. Chyba naiwny w to uwierzy, że one pracują tylko po to, żeby zatrudniać tych pracowników, żeby mieć niski dochód, prawda? Muszą mieć bardzo wysokie dochody, o czym świadczą te obroty, prawda, w kasach fiskalnych. A tymczasem właśnie, jeżeli chodzi o supermarkety, te wpływy z podatku dochodowego są bardzo mizerne, bo potrafią po prostu żonglować tymi kosztami tak, aby wykazać niski dochód. I tutaj ta koncepcja, aby wprowadzić podatek obrotowy, czyli aby one płaciły podatek nie od czystego dochodu, prawda, bo ten można zaniżyć, ale od obrotu, a obrotu się nie da zaniżyć, dlatego, bo obrót jest wykazywany w kasie fiskalnej w momencie, kiedy kupujemy towar, to jest sprzedaż, prawda? Sprzedaż to jest obrót i stąd znacznie trudniej, niemożliwe byłoby uniknięcie tego podatku do obrotowego właśnie od tych supermarketów. Natomiast niewątpliwie te na marginesie też one sporo przynoszą wpływy z podatku VAT, prawda, supermarkety, bo jednak sprzedaż koncentruje się w supermarketach, a od sprzedaży jest podatek płacony VAT. Ale nie zmienia to faktu, że płacenia podatku dochodowego od CIT unikają.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Zapraszam teraz państwa do stawiania pytań na naszej antenie. Sytuacja budżetowa państwa, nasz gość to pan profesor Andrzej Kaźmierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej. Telefony do studia do Radia Maria 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie, dla tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe. 536 600 100 i 536 600 200. Dla tych, którzy odbierają program poza granicami Polski, 48 56 655 23 33. Drugi numer 48 56 655 23 66.
Dobrze mi znaną, a latarnie kłaniają się nisko i prowadzą mnie pod życia bramą. Gdzieś w oddali przechodnie nieznani, pogrążeni w swej niemej zadumie. Czy się jeszcze coś w życiu ich zmieni i czy ktoś ich tu wreszcie zrozumie? czy to jest kraj dla starych ludzi, co ich porywa, co ich nie nudzi, co daje sięgać po nowe marzenia i patrząc w przeszłość szanuje wspomnienia. Czy to jest kraj dla starych ludzi, co ich usypia i co ich budzi, co ich ubiera w codziennym trudzie? Chociaż ten kraj to przecież ludzie. Gdy zwątpienie w tym kraju nad Wisłą mnie dopada jak zła melancholia i najchętniej bym rzucił to wszystko, by popłynąć, gdzie nie warto być młodym. Nie ma jednak tak cudnej krainy. W końcu młodość to nie kwestia wieku. I gdy wzrokiem wciąż gonisz dziewczyny, licz na siebie, dojrzały człowieku. Czy to jest kraj dla starych ludzi, co ich porywa, co ich nie nudzi, co daje sięgać po nowe marzenia i patrząc w przeszłość szanuje wspomnienia? Czy to jest kraj dla starych ludzi, co ich usypia i co ich budzi? O nie, to nie jest kraj dla starych ludzi. Więc bądźmy młodzi, więc bądźmy młodzi, więc bądźmy młodzi jak najdłużej. Sięgać po nowe marzenia i patrząc w przeszłość szanuję wspomnienia. Czy to jest kraj dla starych ludzi, co ich usypia i co ich budzi? O nie, to nie jest kraj dla starych ludzi. Więc bądźmy młodzi, więc bądźmy młodzi, więc bądźmy młodzi jak najdłużej.
Czy to jest kraj? Krzysztof Krawczyk. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłania się Mirek Michniewski z Jasienia Wojewódzkie Lubuskie.
Teraz
pozdrawiam
i zawsze
szanownego pana profesora i ojca.
Dziękujemy.
Prowadzącego. Jak dobrze poznaję, to ojciec Benedykt.
Grzegorz,
tak?
Proszę bardzo. Panie Jurku.
Ja tak myślę, tak na to wszystko się słucha, wczoraj audycja, przedwczoraj i tak dalej. I widzę, że znowuż nieudolność tego, w cudzysłowie, państwa. Uważam, że po pierwsze chciałbym jeden temat poruszyć. Wczoraj była taka rozmowa i tam były różne takie sprawy. Ja tak mam mieszane uczucia do polityków ze względu na przykład jakieś inwektywy, niegrzeczność i tak dalej, bo miałem w historii, bo byłem w KPN-ie, i z tego czasu wódz też rozszyfrowywał różnego typu skróty, a nie potrafił rozszyfrować swoich pierwszych liter.
Jeżeli mogę, ja panie Jurku, no właśnie, żeby nie...
Do tematu
właśnie.
Żeby było, bo rodzina Radia Maryja jest bardzo inteligentna, jak jeżdżę na te... Byłem ostatnio na pielgrzymce i na te wszystkie...
Panie Jurku, to kiedy do tematu?
Żeby otrzymać multiplex.
Panie
Ludzie
Jurku...
są znerwicowani, różni i tak dalej, ale w swoim środowisku potrafią naprawdę być tak grzeczni, uprzejmi, że przyłóż do serca, jak to mówią.
Panie Jurku...
Ja jestem też człowiekiem z tego źródła.
Panie Jurku, czy pan mnie słyszy?
Nieraz tak, że
halo, przyłóż
do serca,
halo.
Się rana zagoi, a nieraz jest zakażeni. Właśnie jak tego wszystkiego słucham...
Panie Jurku...
przez pryzmat patrzę tego, co
halo?
Tutaj było.
Panie Jurku...
obalili ten rząd Olszewskiego i tak dalej. Jak się człowiek starał, no to weszłem do tej grupy ludzi gniewnych.
Panie Jurku?
I uważamy, że nie należy po prostu w ogóle żadnych inwektyw jakichś stosować, bo to jest młyn na ich wodę. A kto miał z nimi do czynienia, A ojciec Tadeusz też miał, bo chodził...
Panie Jurku, czy pan mnie słyszy?
W sensie po prostu uzyskania tego multiplu.
Przepraszam bardzo. Ja może odbiorę inny telefon, bo chciałbym, żeby też do rzeczy mówić. Proszę bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałem mówić w sytuacji budżetowej, o tej dziurze budżetowej ministra Rostowskiego.
Pana imię?
Jan z Rzeszowa.
Panie Janie, jest pan już na antenie, słyszymy pana. Bardzo proszę.
Halo? Mogę już mówić?
Może pan mówić, szczęść Boże panu.
Chciałem powiedzieć, że to, co robi Jan Rostowski w sprawie OFE, to jak on podaje nieprawdziwe informacje na temat budżetu państwa, on po prostu bezczelnie okłamuje Polaków w żywe oczy. Chciałem właśnie spytać, czy minister państwa polskiego, Rzeczypospolitej Polskiej, nie powinien być jednak nieco bardziej wiarygodny. To, że on okłamuje Polaków na tematy gospodarcze, na tematy stanu naszego państwa, za to on powinien, moim zdaniem, stanąć przed sądem, powinien za to odpowiedzieć. Ja nie wiem, czy...
Panie Janku, ale jakiś konkret pan wspomniał o otwarte fundusze emerytalne i przekaz pana ministra Rostowskiego. O co by chodziło panu?
No właśnie chodzi o to, że właśnie...
Żeby nasz gość mógł się odnieść do sprawy. Potrzebne jest pytanie, konkret.
Aha. To znaczy chodzi o to, że ja mówię tak mądrze właśnie bardzo i...
To bardzo dziękuję panu. Panie profesorze, czy coś w kwestii
tak,
OFE?
No nie chcę się odnosić do opinii, prawda, bo to jest pana prywatna, pana opinia. Ja się mogę w zasadzie zgodzić, dlatego, bo ja też zostałem zaskoczony tą informacją. Ona była informacją nagłą, prawda, i tutaj w takim razie pana odbiór taki, jak pan powiedział, no był jednak uzasadniony, bo wtedy, kiedy minister finansów przekazywał projekt budżetu do Sejmu w grudniu ubiegłego roku, absolutnie zapewniał, że jest to budżet odpowiedzialny, że jest to budżet rozwojowy, stabilny, prawda? Jeszcze w pierwszych miesiącach tego roku mówił, że jest to budżet aktualny. I nagle, wprawdzie już od gdzieś trzech miesięcy puszczane były takie balony próbne, że rzeczywiście on może ulec zmianie, ale to nic pewnego, prawda? No ale o tym, że nagle brakuje 24 miliardy złotych w budżecie, no to spadło na nas naprawdę jak jakaś ciężki głaz, prawda? No, nikt z nas nie, nawet w Radzie Polityki Pieniężnej nie przypuszczał, że aż tak jest źle. I jeszcze słowo wyjaśnienia, że to, co powiedziałem w telewizji Trwam, że to jest brak 24 miliardów złotych, ale pamiętajmy, że do tego należałoby doliczyć 5 miliardów, które Narodowy Bank Polski przekazuje w tym roku budżetowi państwa z tytułu zysku NBP, wypracowanego zysku. No i wobec tego ten zysk zmniejsza dziurę budżetową. Czyli jeżeli brakuje 24 miliardów, to co by było, gdyby nie ten zysk? A pamiętajmy, że w projekcie budżetu minister nie może uwzględniać, na przyszły rok nie może uwzględniać jakiegokolwiek zysku banku centralnego. To jest zawsze pozycja zero, bo ten zysk jest pozycją wynikową, dopiero pojawiającą się w następnym roku po roku obrachunkowym. Czyli ten zysk dotyczy, teraz korzysta z tego zysku Ministerstwo Finansów, z zysku ubiegłorocznego wypracowanego przez NBP w roku ubiegłym. Ministerstwo Finansów korzysta w tym roku. A zatem, jeżeli mówi, że brakuje mu 24 miliardów, to gdyby nie ten zysk Narodowego Banku Polskiego, który spadł jak manna z nieba, to by brakowało nie 24 miliardów, a 29 miliardów złotych. No i krótko mówiąc, podzielam pana opinię, pana zaskoczenie i pana rozgoryczenie, że tak się stało.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z okolicy Torunia. Serdecznie pozdrawiam gościa oraz ojca prowadzącego, a także wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy.
Uważam, że tak jak teraz jest dziura budżetowa większa niż się spodziewano, to może do tego być nawet i w przyszłym roku. Nawet miło, że tam premier jest z optymistami, a mi nie być trudno, bo twierdzą, że już będzie kryzys taki, już będzie już taki zażegnany już częściowo w 2014 roku, sytuacja, że się poprawia. Nie jestem takim optymistą. Bezrobocie wciąż wzrasta i to będzie trudno, żeby dochody były wyższe, a zadłużenie też, dług publiczny wzrasta, to trudno będzie o pieniądze nowe. Trzeba będzie się zapożyczać, żeby spadł dług, ale uważam, żeby lekarstwo na to mogło być również opodatkowanie supermarketów i wprowadzenie podatku bankowego dla właścicieli banków, ale także trzeba odtwarzać polski przemysł, trzeba odbudować polski przemysł, żeby mieć dochody państwu, żeby miał jakieś dochody. I tutaj jeszcze uważam, że jak tak dalej nie będzie, to dalej to może być do tego, że może być jakiś no niepokój społeczny, może być jak nawet w Brazylii już był przykład tego. Ale tutaj nie to zasmuca, to jak jest w Europie, zwłaszcza w Polsce, że się mówi o kryzysie, ale się, że nie przeprowadza się żadnych reform i ten kryzys może trwać długo jeszcze wiele i albo może się w ogóle nie skończyć. Ale to ja uważam, że należy, nie można pieniędzy tak wydawać za dużo. Nawet budżet powinien być, starać się o zrównoważony budżet, bo w przyszłości trzeba spłacać długi. A trzeba postawić zawsze, że jest kryzys, na inwestycje, żeby móc eksportować, a nie przejadać pieniądze. Jeżeli inwestycje będą, to będzie wzrastać zatrudnienie, ludzie będą płacić więcej podatków i też będzie już budżet będzie już bogatszy i trzeba wtedy można uruchomić eksport i państwo może się rozwijać, a przejadanie pieniędzy to nie służy niczemu dobremu. To może na tym
dziękujemy bardzo.
Serdecznie
szczęść Boże Panu.
Pozdrawiam
Panie Pawle.
Z Panem Bogiem.
Tak, więc tutaj poruszył Pan kilka spraw ciekawych, mianowicie na tle Pana niepokojów o budżet, o sytuację finansową, dotknął Pan perspektywy wzrostu w 2014 roku. No, muszę powiedzieć, że tak jak w tym roku byliśmy zaskoczeni błędem ministra finansów odnośnie szacunku PKB na ten rok, bo przypomnę, że szacował 2,2%, a będzie około 1%, tak jestem zaskoczony prognozą wzrostu PKB Ministerstwa Finansów na rok przyszły. Mianowicie prognoza mówi, że w roku przyszłym wzrost PKB wyniesie 2,5%, czyli nawet przewiduje się wyższy wzrost PKB, aniżeli w roku bieżącym prognozowano, mimo że popełniono błąd. No, rzeczywiście przyjmuje się jakoś takie bardzo napięte szacunki, no, które później zawodzą. Jest prawdą, że w trzecim kwartale teraz obserwujemy po zastoju jakieś takie pewne ożywienie. No, jakieś takie śladowe ożywienie ma miejsca już jednak. I z tego by wynikało, że rzeczywiście to dno już, to szorowanie po podłodze już żeśmy osiągnęli. Bo przecież już i pierwsze sygnały są, że nieco wzrosła w miesiącu lipcu produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, że troszeczkę ożywiły się kredyty dla przedsiębiorstw i dla gospodarstw domowych, kredyty mieszkaniowe. No ale są to wzrosty naprawdę śladowe. I nie wiem, skąd ten optymizm, to przyspieszenie do 2,5% w przyszłym roku. Bo przecież na tych założeniach makroekonomicznych, konkretnie właśnie tego wzrostu 2,5%, buduje się przyszłoroczne dochody i wydatki budżetowe. I obawiam się, że już teraz można by korygować te założenia, które przyjęto na rok przyszły, prawda? Czyli w ogóle mamy jakiś taki kompletny mirszmarsz, bałagan, dlatego, bo w tym roku musimy nowelizować budżet tegoroczny, prawda? Co będzie niełatwe i będzie rzeczywiście owocowało olbrzymią dyskusją społeczno-polityczną. Jeszcze dyskusja dojdzie nad założeniami do przyszłorocznego budżetu, a jeżeli one zostaną przyjęte, to i w przyszłym roku też trzeba będzie ten budżet nowelizować, oby tak nie było.
Więc tak
to wygląda. Jeszcze jedna kwestia. No tutaj pan kilka kwestii poruszył. No długi, spłacamy długi. No ja przypomnę, że w tym roku mamy do spłacenia odsetki od długów państwa w wysokości 43 miliardów złotych, ponad 43 miliardów złotych i że to jest 1,5 miliarda więcej, aniżeli w roku ubiegłym. No więc tempo narastania tych kosztów obsługi zadłużenia naszego jest bardzo wysokie. I oczywiście ja bym był ostrożny z tym powiększaniem, dalszym powiększaniem długu państwowego, bo przecież potworny ciężar na przyszłe pokolenia nakładamy, prawda? To są te odsetki, 43 miliardy, to są przecież pieniądze stracone, które można by z pożytkiem wykorzystać na wzrost, na inwestycje, jak pan powiedział, bo klucz leży w inwestycjach. No z tymi inwestycjami to jest tak, że inwestycje sektora prywatnego, publicznego dramatycznie spadają, a inwestycje sektora prywatnego jest zastój, prawda? Przy czym, co gorsza, te inwestycje sektora publicznego, one będą spadały aż do pierwszego kwartału przyszłego roku. Natomiast pewne ożywienie, bardzo mizerne inwestycji sektora prywatnego przewidujemy w końcu tego roku. No ale powiadam, to są wszystko takie prognozy w granicach błędu. No nie ma rzeczywiście, jeżeli poruszył pan jeszcze kwestię tego eksportu, nie ma w ogóle jakiejś koncepcji polityki proeksportowej państwa. No ale to jest następny temat, który przy okazji należałoby omówić. No generalnie rzecz biorąc, no niestety mnie się wydaje przy tym potężnym zastrzyku funduszy, jakie uzyskaliśmy z Unii Europejskiej w pierwszej perspektywie budżetowej, jakoś tych owoców nie widać. Nie widać właśnie tego, zwłaszcza jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Wzrost gospodarczy i zatrudnienie, bo na pewno wiele przykładów oczywiście zmian mamy, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków unijnych. Ale niestety ten zastrzyk nie zaowocował wysokim wzrostem gospodarczym i spadkiem bezrobocia. A to jest dla nas najważniejsze, żeby ludzie nie emigrowali z Polski, tylko żeby tutaj znajdowali miejsce pracy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Mówi Henryka z Łodzi. Proszę Ojca i Panie Profesorze, chodzi o pieniądze. Ja chciałam się zapytać, czy Pan Profesor mógłby trochę rozjaśnić sytuację pełnomocnika równego traktowania. Nazwisko Pani chyba Kozłowska, jeszcze jedna, ale nie wiem jakie, jak to drugie nazwisko. Tam, co to ministerstwo wykonuje, jakie ma zadanie, na czym to w ogóle polega, to ministerstwo. A koszty to w ogóle nawet nie chcą ujawnić. Tak mniej więcej tylko to, co ważne, to tylko w 2012 roku to 1 700 000 tylko na samą panią Kozłowską, a jakieś po świecie wyjazdy, jakieś te biura rozszerzone, to wszystko za straszne duże pieniądze. Także u nas pieniędzy to jest dużo, tylko że nie wiadomo, w którą stronę idą te pieniądze. Jak się tak popatrzy, jak pan premier rano wita się z tymi ministrami, albo minister ponad 100 tysięcy zarabia miesięcznie, to nie jest tak wcale mało. Także mi się wydaje, że te pensje to są poważnie wysokie. A jak się popatrzy, jak się wita pan premier ze swoimi ministrami, cały stół obstawione, talerzyki, śniadanie, czy po śniadaniu, czy pod obiadek, no nie wiem, co tam mają. Też za nasze pieniądze chyba zarabiają tyle, że powinni się może sami żywić, a nie limuzyny, talerzyki nałożone, wszystko za darmo. No to przecież tak pieniędzy bardzo być nie może, jak się tak rozrzuca i ich to może. No i potem stroje, pani żona pana premiera, no musi prezentować i ubierać się za moje pieniądze. Ja wcale tak bym nie chciała, bo nie musi mnie prezentować pani premier, premiera żona. Może iść do pracy, a pan premier mówi, że żona nie pracuje, na etacie nie jest. No to niech idzie do pracy. Młoda kobieta do roboty. Także mi się to wszystko to tak bardzo nie podoba. Tak mniej więcej to tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy bardzo.
A do ojca...
Tak?
Do ojca... Chciałam powiedzieć, że ojciec jest taki delikatny, taki spokojny, zrównoważony. Trochę inaczej się różni od niektórych innych, ale taki stonowany ojciec jest, poważny, spokojny. To pozdrawiam, pani... wszystkiego dobrego.
Pani jest miła.
Dziękuję, do widzenia.
Uśmiecham się do pani, pani Henryko. Szczerze, bardzo proszę, pani profesorze.
Więc, no, na pewno pani dotknęła na jakimś konkretnym przykładzie jednak dosyć ważnego problemu, prawda? No bo trochę pani to ujęła w formę jakąś humorystyczną, prawda? Ale problem poważny jest.
Można by się pytać o oszczędności, prawda? Gdzie te oszczędności
szukać? Bo właśnie na tle tego, co powiedziałem, jeżeli chodzi o skalę fiskalizmu państwa, prawda? Że ta skala fiskalizmu się rozszerza, mimo że głoszono politykę oszczędnego państwa. No i w ramach tego rośnie nam armia urzędników, ich jest już 300 tysięcy, no i rosną oczywiście wydatki na sferę budżetową, prawda? Na sferę budżetową, konkretnie wydatki na płace w sferze właśnie budżetowej. I pozornie tutaj takie chwyty propagandowe się stosuje, że w imię oszczędności budżetowych zamraża się płace w sferze budżetowej. Tymczasem to między bajki włożyć. Dlatego, bo na przykład w lipcu ubiegłego roku średnio nastąpiła podwyżka dla policji i wojska o 300 zł, prawda? Średnio. Wcześniej rzeczywiście podniesiono pensje nauczycieli. Ciągle uzyskujemy informacje, ile wynoszą wypłaty premii dla urzędników. Wprawdzie im pensje podstawowe się zamraża, ale im się rekompensuje premiami, prawda? Tu już zamrożenia nie ma. I to jest problem, że z którym państwo się nie potrafi uporać. A jednak inne kraje potrafiły się z tym uporać. Bo na przykład najnowsza informacja. W Grecji rząd podjął decyzję. Zwalniamy 4000, natychmiast 4000 urzędników. Automatycznie. I nie ma żadnego tłumaczenia, uzasadnienia. 4000 urzędników, prawda? I z całą pewnością ci pozostali urzędnicy bardzo dobrze te ich zadania zwolnionych urzędników wykonają. No i pani tu podała konkretny przykład tego rozrostu administracyjnego, jakim jest pełnomocnik równego traktowania, tak? No to jest oczywiście jakieś stanowisko kuriozalne, prawda? Przynajmniej ja tak uważam. Nie chodzi o, jeżeli chodzi o równe traktowanie, to nie chodzi o tworzenie urzędów, prawda, i stanowisk, tylko o rozwiązywanie problemu. A już na pewno w ramach oszczędności można by darować sobie taki urząd. Dziękuję.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Poznania i Jerzy.
Bardzo proszę, panie Jerzy.
Pozdrawiam ojca Grzegorza, z którym kiedyś się witaliśmy w jednym z marszów na placu zamkowym tam kiedyś. Ojciec tam żył, a ja nadszedłem. Ale to wspomnienie. A chciałem się teraz zapytać pana profesora, bo wczoraj pani profesor Pawłowicz mówiła, że właśnie ta dziura, co tam wyszło, ten brak tych pieniążków, to taka kwota została, ja nie wiem dokładnie, bo się nie orientuję, tutaj moje wiadomości są powiedzmy żadne, tylko taka kwota została tam udzielona do tego banku, nie wiem czy berlińskiego, czy europejskiego, jak to się mówi, i że to podobno, bo to tam bodajże 6 miliardów euro, czyli no, około też jakieś 24 miliardy złotych. No i ja tylko o to się chciałem zapytać, bo to jako magister ekonomii to takie konkretne i istotne. Także pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem przejdę na odbiór radiowy.
Dziękuję, panie Jerzy.
Tak, rzeczywiście tak było. Przy czym chodzi tu konkretnie o kredyt, który udzielił Narodowy Bank Polski Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu. I rzeczywiście to była suma 6 miliardów 800 milionów, czy 180 milionów dolarów. 180 milionów dolarów. Otóż jest to tak zwana elastyczna linia kredytowa, którą my, znaczy to jest kredyt, który właśnie udzieliliśmy MFW, elastyczna linia kredytowa, przepraszam, to jeszcze jest coś innego, po to, aby Międzynarodowy Fundusz Walutowy mógł dalej udzielać kredytów innym krajom w celach pomocowych na właśnie stabilizację. Więc od tego uzyskujemy normalne oprocentowanie, jakie normalnie płaci Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Mniej więcej to jest około 3,5%, ale to jest tak mniej więcej, bo to jest zmienna stopa procentowa. No, postanowiliśmy po prostu zwiększyć zasoby Międzynarodowego Funduszu Walutowego po to, żeby właśnie rozszerzyć jego bazę kredytową. Otóż ja bym tutaj jakoś specjalnie nie łez nie ronił, jeżeli chodzi o ten kredyt, bo po pierwsze, to udzieliliśmy go w sposób taki dosyć zręczny. To znaczy my postawiliśmy do dyspozycji środki Funduszowi Walutowemu. To nie znaczy, że my realnie te środki przekazaliśmy. My tylko zobowiązaliśmy się, że w razie, kiedy Międzynarodowy Fundusz Walutowy sobie te środki zażyczy, to my je udostępnimy, ale tylko wtedy. Natomiast realnego przelania funduszy nie było. To po pierwsze. Po drugie, no uzyskujemy jednak od tych środków oprocentowanie, prawda? Co więcej, my nadal te środki dla MFW możemy zaliczać do naszych rezerw. To jest właśnie to takie szczególne rozwiązanie, że mimo, że obiecujemy, że damy te środki, ale my nadal je zaliczamy do naszych rezerw. Po następne, no, pamiętajmy, że jednak musimy współpracować z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Tutaj to działanie jest jednak dwustronne, dlatego, bo przecież my możemy również znaleźć się w potrzebie. Nawiasem mówiąc, Międzynarodowy Fundusz Walutowy w odwrotną stronę udzielił nam kredytu, tak zwanej elastycznej linii kredytowej, w wysokości bodajże ponad około 29 miliardów dolarów. I też w formie promesy kredytowej, znaczy postawienia do dyspozycji środków w razie potrzeby. Otóż w razie, gdyby w Polsce nastąpiła jakaś destabilizacja finansowa, nie daj Boże odpływ inwestycji portfelowych, właśnie wyprzedaży obligacji skarbowych, czy jakichś niepokojów finansowych, a przecież Polska jest bardzo wrażliwa na tego rodzaju przepływy kapitału spekulacyjnego, w ogóle niezależnie od tego, co się w Polsce dzieje, prawda? No to wtedy moglibyśmy z tych środków, z tej elastycznej linii kredytowej skorzystać. To jest bardzo duża suma. I sam fakt, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy te środki nam do dyspozycji postawił, ma już bardzo duże znaczenie dla inwestorów zagranicznych. Oni nabrali zaufania do polskiego rynku finansowego. To znaczy, oni mają tę świadomość, że tu się nic złego nie dzieje, jeżeli zakupią przykładowo polskie obligacje skarbowe. Dlatego, bo nawet gdyby nastąpił jakiś wzmożony proces odpływu kapitału, to Polska może natychmiast z tej elastycznej linii kredytowej skorzystać i przeciwdziałać deprecjacji kursu złotego, czy uzupełniać niedobory w budżecie, tak, ażeby zażegnać kryzys. Więc ja bym tutaj był bardziej ostrożny, jeżeli chodzi o ocenę. No, czyli mamy taką przedziwną sytuację, że z jednej strony my udzieliliśmy kredytu rzeczywiście funduszowi walutowemu na sumę 6,18 miliarda dolarów, ale z drugiej sami korzystamy z kredytu Międzynarodowego Funduszu Walutowego na sumę 29 miliardów dolarów. Czyli nie tyle korzystamy, co zgłaszamy gotowość do wykorzystania tej sumy. To jest tak zwany kredyt stand-by, gotowość, prawda? No i tak to jest we współczesnym świecie złożonym finansów, że równocześnie jesteśmy kredytodawcami, kredytobiorcami od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, prawda? No ale to są te skutki właśnie globalizacji, to są te skutki olbrzymich przepływów kapitałowych. No i kryzysu, który wystąpił w strefie euro. Pamiętajmy, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy w ramach razem z Europejskim Bankiem Centralnym i Komisją Europejską pompuje olbrzymie środki pieniężne dla ratowania Grecji, Portugalii, Hiszpanii, prawda? No a do tego są potrzebne fundusze. Jego fundusze są zbyt skromne, które dotychczas zgromadził w formie wkładu. No ale też ta elastyczna linia kredytowa niewątpliwie wpływa stabilizująco na system finansowy w Polsce. I z tego punktu widzenia niewątpliwie jest to rozwiązanie korzystne dla naszego systemu finansowego. Dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gorszczy.
Prosimy.
Nie wiem, czy zostało wcześniej po południu pytanie zadane, ale chciałam spytać, czy w Polsce, u nas, może powtórzyć się sytuacja, która dotknęła Grecję z zagrożeniem oszczędności, z zablokowaniem kont, czy państwo może swoją łapę, w cudzysłowie, położyć na ludzkiej tej biedzie, tam tych oszczędnościach. No nie wszyscy mają po prostu pieniądze. Ci, którzy po prostu wzbogacili się cudzym kosztem, to na pewno mają w innych państwach ulokowane konta, pieniądze. I to tyle. Wszystkiego dobrego życzę.
Dziękujemy.
Naszej ojczyźnie i panu profesorowi i ojcom. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, Pani Barbara, z Panem Bogiem.
Tak, no pytanie zasadne jak najbardziej, prawda? No nie, od razu powiem, że powtórka z Grecji raczej jest chyba, byłaby trudna. Dlatego, bo no, skala zadłużenia państwa jest znacznie większa w Grecji, aniżeli w Polsce. Tam zadłużenie państwa w stosunku do PKB wynosi 180% PKB. U nas to zadłużenie, no, wedle metodologii nawet tej niekorzystnej ESA 95 unijnej, wynosi jednak nieco ponad 55%. Nie sięga 60%. Ja przypomnę, że w większości krajów Unii Europejskiej to zadłużenie sektora publicznego jest znacznie wyższe. Nawet w Niemczech ono sięga ponad 80%, 89%. We Włoszech sięga 120%. I tutaj skala tego zadłużenia jeszcze jest w miarę bezpieczna, prawda? No ona się niestety powiększa, ale jednak daleko nam do stanu nawet Niemiec, jeżeli chodzi o relacje zadłużenia sektora publicznego do PKB. No, jeżeli chodzi o możliwość położenia łapy na naszych oszczędnościach, prawda, zablokowania naszych oszczędności. Proszę Państwa, no, tu by się trzeba przyjrzeć sytuacji sektora bankowego w Polsce. Otóż generalnie rzecz biorąc, ta sytuacja sektora bankowego w Polsce jest korzystna. Dlatego, bo polskie banki mają wysokie współczynnik kapitałowy, czyli wysokie kapitały, które służą przecież amortyzacji ewentualnych różnego rodzaju zdarzeń, spełnienia się różnego rodzaju ryzyk, czy to ryzyka kredytowego kredytobiorców, czy ryzyka rynkowego związanego z złym zarządzaniem. No, te współczynniki kapitałowe są dosyć wysokie w Polsce. One sięgają 14%. One są dużo wyższe aniżeli w bankach Unii, w bankach krajów Unii Europejskiej. Polskie banki szczęśliwie w czasie kryzysu finansowego, one jednak nie angażowały się w te bardzo ryzykowne transakcje typu kupowanie jakichś obligacji, których zabezpieczeniem były wątpliwe długi. No nie chcę tematu rozwijać, bo takie transakcje w celach dochodowych zawierały banki zachodnie. One wiele na tym potraciły. No, nasze banki nie mają w zasadzie obligacji państwowych Grecji, czy Portugalii, czy Hiszpanii. Głównie to są nasze obligacje krajowe. Zatem prowadząc taką bardziej prostą działalność typu przyjmowanie depozytów i z drugiej strony udzielanie kredytów, a nie angażowanie się w jakieś instrumenty pochodne, no sprawia, że jednak ich sytuacja jest jednak lepsza. I myślę, że jednak tutaj nam ten scenariusz, o którym pani mówi, no na razie nie grozi. Ja takiego zagrożenia nie widzę, analizując raport o stabilności finansowej Narodowego Banku Polskiego, sytuację sektora bankowego. Tych zagrożeń nie ma, aczkolwiek no tak na marginesie rzeczywiście no, nam zarzuca, na przykład minister Rostowski nam zarzuca, że my zbyt mało obniżamy stopy procentowe. No tak, tylko że musimy pamiętać, że jeżeli Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe, to w ślad za tym obniżają swoje stopy procentowe banki komercyjne wobec gospodarstw domowych, wobec klientów, prawda? I rzeczywiście oprocentowanie depozytów terminowych w bankach maleje, no niestety już jest nieatrakcyjne. No i jest prawdą, że rzeczywiście ludność w obliczu tak niskiej dochodowości tych lokat stopniowo po części te lokaty wycofuje, prawda? Od marca bieżącego roku obserwujemy istotny spadek lokat terminowych w bankach. Ale te lokaty terminowe, one szczęśliwie lądują na rachunkach Avista w dużej mierze. Przerastają rachunki Avista, czyli gospodarstwa domowe niejako powiększają swoje takie oszczędności ostrożnościowe na rachunkach bieżących. No ale jest to zjawisko niekorzystne. Rzeczywiście ta zmiana struktury z lokat terminowych na lokaty bieżące, na rachunki bieżące. No bo te rachunki terminowe są jednak bardziej stabilnym bazą depozytową dla banków, prawda? Jest prawdą, że dochody banków w tym roku będą prawdopodobnie niższe aniżeli w roku ubiegłym. Aniżeli w roku ubiegłym te zyski wyniosły 16 miliardów złotych, prawda? Ale one będą niewiele niższe, ale będą i tak wysokie, prawda? One i tak wysokie, dlatego, bo jednak banki mają duże dochody, jeżeli chodzi o oprocentowanie kredytów, prawda? Ta różnica między oprocentowaniem kredytu a oprocentowaniem depozytu jednak przynosi duże dochody, duże zyski bankom, prawda? I te zyski będą nadal wysokie i stąd pomysł, jeżeli chcemy szukać w ogóle tych dochodów budżetowych dla załatania dziury budżetowej, no żeby troszeczkę sięgnąć do tych zysków banków. Do tych zysków banków, prawda? Żeby one się tymi bardzo wysokimi zyskami podzieliły. No co swoje uzasadnienie ma, bo jednak w Polsce, co tu dużo ukrywać, mamy do czynienia z jakąś taką sytuacją quasi-oligopolistyczną, jeżeli chodzi o sektor bankowy. W tym sensie, że jednak dominującą rolę odgrywa kilka największych banków, no, które narzucają swoją politykę cenową, prawda? Ale to już inny temat, nie chcę go kontynuować, ale ale chyba scenariusz grecki jest mało realistyczny.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest pan profesor Andrzej Kaźmierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej. Temat naszych rozmów, sytuacja budżetowa państwa, minęła 23. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Łukasz z Morąga.
Na wieki wieków, amen.
Ja bym chciał wspomnieć o tym, że jak państwo nie radzi sobie z tą strefą szarą i generalnie z gospodarką, jest tak zatrważające i powoduje takie myśli w głowie człowieka, że naprawdę scenariusze z Hiszpanii czy z Grecji, bo tutaj pan mówił przed chwilą, że ten model grecki jest mało prawdopodobny, to z tym się też po części zgadzam, ale na przykład model hiszpański jest już o wiele bardziej prawdopodobny według mnie. A po drugie, chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, o czym państwo w ogóle nie wspomnieli, czyli o ingerencji Ducha Świętego w gospodarkę z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję.
Więc poruszył pan kwestię zastraszającą, zjawisko rozrostu szarej strefy. No tak, oczywiście to jest poważny problem. No, jak wspomniałem, wygląda na to, że w Europie Polska jest w czołówce, jeżeli chodzi o rozrost szarej strefy, bo tak mówią dane statystyczne. Przypomnę, że oficjalnie to jest stanowi 13% PKB. A niektóre ośrodki szacują na 23%. Jedno z pierwszych miejsc pod tym względem w Europie mamy. Niechlubne zresztą miejsce. No i z tego wprost wynika, że państwo sobie z szarą strefą słabo radzi, prawda? Słabo radzi. No ale to jest kwestia właśnie taka, że jeżeli pogarsza się sytuacja gospodarcza, to rośnie szara strefa. Taka jest natura, prawda? Wspomnieliśmy już w telewizji Trwam, że wprawdzie, jeżeli chodzi o poziom płac, one są w Polsce niskie w porównaniu z innymi krajami, ale jednak jeżeli przyjrzeć się strukturze płacy brutto w Polsce, to pamiętajmy, że 38% płacy to są tak zwane składki pracownicze, które są przez pracodawcę odprowadzane. Czyli aż 38% płacy brutto to są koszty, prawda, pracodawcy. Bo on przecież płaci składkę za pracownika na fundusz emerytalny, rentowy, składkę zdrowotną, wypadkową i tak dalej. No i w sumie to się uzbiera 38%. No i w okresie kryzysu, prawda, kiedy przedsiębiorca ma trudności ze sprzedażą towaru, no szuka oczywiście, żeby się utrzymać w ogóle na rynku, żeby być konkurencyjnym, szuka między innymi racjonalizacji kosztów płac, prawda, i stara się tych składek nie płacić. I stąd zamiast zatrudniać oficjalnie na etat, zatrudnia przykładowo na umowę o pracę, na umowę, przepraszam, o dzieło, czy umowę zlecenia, no czy po prostu pod stołem płaci, już nawet bez żadnych umów. No i taka jest natura kryzysu. Zadaniem państwa jest oczywiście dostrzegać te problemy. Jedną z propozycji, którą przedstawia Związek Zawodowy Solidarność, jest, aby uzusowić, czyli objąć tymi składkami umowy również śmieciowe, prawda, od których się owych składek nie płaci. No, to oczywiście zniechęci do zawierania umów śmieciowych i do zatrudniania przez pracodawców na etat, no ale problemu zatrudniania na czarno nie rozwiąże jednak. No tu jest pewien dylemat, prawda, trudny do rozwiązania, że w okresie bezrobocia ważne jest, aby pracodawcy w ogóle zatrudniali już. Nieważne, czy na etat, czy na umowy śmieciowe. Czyli ważne jest, ażeby uelastycznić rynek pracy. No i tutaj tym ostatnim przykładem, który wywołał gniew związków zawodowych, to jest właśnie wydłużenie okresu rozliczenia zatrudnienia godzin pracy do 12 miesięcy, prawda? No, rząd traktuje to jako formę uelastycznienia rynku pracy. No i współcześnie to hasło uelastycznienia rynku pracy jest bardzo modne w ogóle w całej Unii Europejskiej. My troszeczkę zaczynamy tutaj naśladować inne kraje. No, przypomnę, że jednak ten program uelastycznienia rynku pracy w Niemczech, tak zwana reforma Herca, że ona przyniosła pozytywne skutki, bo jednak wzrost Niemiec w porównaniu z innymi krajami strefy euro jest znacznie wyższy. Tam sytuacja jest znacznie lepsza i to przypisuje się właśnie programowi uelastycznienia rynku pracy. No ale oczywiście to też łączy się z pomniejszaniem praw pracowniczych. No i w sumie jednak właśnie ten problem zatrudniania na czarno jednak w okresie kryzysu się pogłębia. Czyli czy jest to jakaś taka trudność, sprzeczność, którą bardzo trudno jest pogodzić, prawda? Z jednej strony potrzeba, aby jednak zatrudniać na etat, żeby pracownicy płacili składki, bo przecież proszę zauważyć, pracownik, który jest zatrudniony na etat, on płaci składki, prawda, też po stronie pracownika, emerytalne przykładowo, czy zdrowotne, no i zwiększa dochody państwa, prawda, w tych funduszy państwowych, czy to Narodowego Funduszu Zdrowia, czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No ale z drugiej strony, i to byłoby zjawisko pozytywne, prawda, bo dziura budżetowa by się zmniejszyła, no ale z drugiej strony to by usztywniło rynek pracy. No i klucz chyba leży, tak jak pan ktoś tu wcześniej powiedział, w inwestycjach, prawda, we wzroście gospodarczym, bo wtedy nie będzie, jeżeli będzie wzrost gospodarczy, jeżeli będzie zapotrzebowanie na pracowników, popyt na pracowników, to i pracodawca będzie zmuszony zatrudniać na etat, a nie robić łaskę, prawda, pracownikowi, człowiekowi, żeby go w ogóle zatrudnić, żeby miał z czego żyć. No i te sprawy można rozwiązać tylko stopniowo w miarę poprawy sytuacji gospodarczej.
Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dźwica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam pana profesora. Panie profesorze, pozdrawiam pana serdecznie i miałabym trzy sprawy. Pierwsza sprawa, jeśli chodzi o zadłużenie w ciągu tych 6 lat. Pan jeszcze nie doliczył, tam doszły pieniążki z prywatyzacji i pieniążki z zysku z NBP, także to ten dług, ile to będzie razem, jeśli pan, bo pan pamięta.
To jest pierwsze pytanie, drugie?
Tak, to jest pierwsze pytanie. Teraz jest drugie pytanie. Panie profesorze, jakie zaufanie będzie do Polski po tym, jak zrobił to pan Rostowski, a tutaj słucham różnych ekonomistów, i co niektórzy mówią, że on to zrobił celowo, dlatego że on dobrze sprzedał obligacje nasze i po prostu, no że tak powiem, ci co kupili, to po prostu tak jak gdyby ich oszukał, bo że giełda nasza nie padła po tym jego, po tym jak się dowiedzieliśmy o tym wszystkim i złotówka, to mi się wydaje, że to przyjdzie z czasem. bo zaufanie na pewno bardzo, bardzo spadnie. To jest ta, właśnie ta druga sprawa, żeby pan mi odpowiedział, jak to będzie z tym zaufaniem do Polski. A jeszcze wracając do tego zadłużenia, to chciałam, ja nie mam zaufania po tym wszystkim do pana Rostowskiego, zresztą przez te wszystkie lata. I chciałam zapytać pana, panie profesorze, czy naprawdę jakieś niezależne źródła, bo wiem, że posłowie nie mają w ogóle nawet dojścia do tego, w jakim stanie jest nasze państwo. A ja myślę, że w stanie dramatycznym. Także to, co mówi PiS o audycie, za czym przejmiałby władzę, gdyby wygrał, gdyby w ogóle wygrał, to mnie się wydaje, że to jest zupełnie trafne. Bo naprawdę, bo społeczeństwo musi się dowiedzieć, na czym my siedzimy. I teraz jeszcze jedna sprawa, panie profesorze. Pan mówi o długu krajów zachodnich, że mają procentowo większy dług od Polski. Ale ja chciałam zapytać o taką rzecz, panie profesorze, bo jak ja, jak we Włoszech w zeszłym roku ten kryzys taki był poważny, że tam posadzili premiera, przecież nie z wyboru, tylko tak jak gdyby premier komisaryczny, to co niektórzy znowu ekonomiści wypowiadali się w ten sposób, że dług Włochów, znaczy państwa Włoch, jest w rękach obywateli włoskich. Czyli ja zrozumiałam z tego, że jednakże bogactwo społeczeństwa to też jakoś jest powiązane z długiem państwa, prawda? Bo ja istotnie deficytem się tak bardzo nie przejmuję, bo w wypadku wzrostu, tak jak pan powiedział, gdyby były inwestycje, miejsca pracy, bezrobocie by malało, to ten deficyt my sobie zlikwidujemy. Ale w takim tempie zadłużenie państwa to uważam, że to jest rozłożenie Polski. I to tyle, panie profesorze. Dziękuję bardzo, gdyby pan się do tego
odniósł. Dziękujemy. Pani imię?
Serdecznie pozdrawiam. Hanna z Warszawy.
Bóg zapłaci.
Dziękuję za pytanie, bardzo ważne. Spróbuję na nie odpowiedzieć, więc rzeczowo. Więc tak, jeżeli pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o skalę zadłużenia w ciągu owych 6 lat, czy zostały uwzględnione wpływy z prywatyzacji i zysk Narodowego Banku Polskiego? No tak, to znaczy, no jednak państwo szacuje na dany rok wpływy z prywatyzacji i je uwzględnia w bieżącym planie budżetowym na przyszły rok, prawda? Te plany są robione. No, różnie to bywa z realizacją prywatyzacji i z tymi wpływami. Na ogół do tej pory było tak, że jednak te wpływy rzeczywiste były mniejsze nieco niż plany, ale one są uwzględniane w dochodach, a zatem i w deficycie i zadłużeniu. One są uwzględniane. Jeżeli chodzi o zysk Narodowego Banku Polskiego, to za rok ubiegły on wyniósł, prawda, ponad 5 miliardów, w rok wcześniej jeszcze ponad 8 miliardów złotych i one są uwzględniane, pomniejszają deficyt i zadłużenie w roku następnym, bo przecież nie w roku planowanym, prawda, tylko w roku następnym, bo te środki są przekazywane dopiero kiedy zysk zostanie obliczony za rok poprzedni i właśnie dopiero teraz Narodowy Bank Polski przekazuje zysk za rok ubiegły do Ministerstwa Finansów i on zasili po prostu teraz ten budżet. Ja powiedziałem, że dzięki niemu ta dziura jest tylko 24 miliardy, a nie 29 miliardów. Teraz jeżeli chodzi o ten problem wpływu owej dziury budżetowej na stabilność finansową Polski, na zaufanie do ministra, no to już jest oczywiście odczucie indywidualne, kto jakie ma zaufanie po takiej no, szokującej informacji, że powstała dziura budżetowa. No ja się przychylam do tezy, że raczej taka informacja podważy zaufanie, absolutnie. Natomiast no właśnie to może moje zaufanie jest mniej istotne, czy pani, czy każdego z nas indywidualnie. Istotne jest, jak właśnie zareagowała w krótkim okresie czasu, jak zareaguje w długim okresie czasu giełda i kurs złotego. No tu pani bardzo trafnie tutaj tę sprawę wyłowiła, prawda, bo to jest bardzo ważne. Znaczy tak, jeżeli chodzi o te kilka dni od opublikowania tej informacji, ja śledzę pilnie kursy giełdowe i kurs złotego, no trzeba przyznać, że giełda i rynek walutowy nie zareagowały na te informacje. Otóż zastanawiam się dlaczego. Prawdopodobnie było tak, że jeżeli zakłada się, że nastąpi wzrost deficytu budżetowego o 16 miliardów złotych, to rynki finansowe, inwestorzy zakładają, że to ożywi gospodarkę, że to będzie miało pozytywny wpływ na popyt globalny i ożywi nieco wzrost gospodarczy, co z kolei przysporzy dochodów budżetowych i poprawi sytuację budżetową. Taką linię rozumowania inwestorzy mogli przyjąć. Ja byłbym bardziej ostrożny w tak pozytywnym scenariuszu, jaki mógł, prawda, mogli sformułować inwestorzy. No ale kurs złotego też nie drgnął. Wprost przeciwnie, od momentu ogłoszenia tej informacji do dnia dzisiejszego kurs złotego lekko się umocnił. A zatem w krótkim okresie czasu ta informacja wpływu na stabilność rynków nie ma. Stabilność szczęśliwie na stabilność rynków nie ma. Natomiast dotknęła tu pani bardzo ważnej sprawy. Istotne jest, jak ta informacja będzie wpłynie na stabilność rynku w dłuższej perspektywie, prawda? W dłuższym okresie czasu. No, to jest oczywiście wielki znak zapytania. No i mnie się wydaje, że wszystko będzie zależało od stanu finansów publicznych właśnie po trzecim kwartale. Czy uda się troszeczkę ten deficyt zmniejszyć, czy uda się zwiększyć dochody budżetowe. Będzie zależało od tego, jakie będą wskaźniki makroekonomiczne odnośnie wzrostu PKB, wzrostu produkcji przemysłowej, budowlanej, sprzedaży, akcji kredytowej po trzecim kwartale. Jeżeli tutaj jakieś takie będzie odczuwalne, dające nadzieję ożywienie, to myślę, że to nie musi mieć wpływ, ta informacja nie musi mieć negatywnego wpływu na giełdę i na kurs. Natomiast jeżeli te tendencje z drugiego kwartału będą kontynuowane, niekorzystne, ten zastój z pierwszego i drugiego kwartału będzie kontynuowany, co oczywiście będzie sygnałem, że z dochodami budżetowymi jest nadal źle i będzie źle, no to oczywiście to może mieć spowodować spadek zaufania inwestorów zagranicznych. Bo pani powiada bardzo ciekawe stwierdzenie, że kiedy nowa władza obejmie rządy, to powinien być dokonany audyt, prawda, finansów publicznych, audyt. Ja myślę, że ten audyt to by się przydał nieco wcześniej niż wtedy, kiedy nastąpią po wyborach, prawda, że już by się przydał ten audyt do konkretnego sprawdzenia, jaki jest stan rzeczywisty finansów publicznych. Bardzo ważną kwestię, muszę pani podziękować za to, nikt do tej pory tej kwestii nie podniósł. Mianowicie na przykładzie Włoch pani powiada tak, że wprawdzie zadłużenie państwa w relacji do PKB Włoch wynosi, jest dużo wyższe niż w Polsce, 120% PKB, ale to, co jest najważniejsze, ten dług jest w rękach obywateli danego kraju, a nie w rękach inwestorów zagranicznych. No, to zmienia całkowicie postać rzeczy, dlatego, bo przecież ten dług państwa to też są aktywa gospodarstw domowych, z których one czerpią dochody w postaci odsetek od długu publicznego i te dochody powiększają właśnie te odsetki powiększają dochody naszych obywateli. One nie wypływają za granicę. One nie wypływają za granicę. I jeżeli jest taki sposób finansowania deficytu, prawda, sektora publicznego, długu państwa, lokowania długu państwa, no to można powiedzieć, że państwo, że tu nic groźnego się nie dzieje od strony stabilności, a wprost przeciwnie, no to sprzyja, no jeżeli obywatele pomnażają swoje dochody w ten sposób, prawda, dzięki odsetkom od obligacji, skądinąd dosyć wysoko oprocentowanym, jeżeli chodzi o obligacje włoskie, no to jednak te dochody przekształcą się w jakieś tam wydatki, prawda, w niedalekiej przyszłości. Czyli tu zmienia się po prostu struktura wierzyciela i dłużnika, ale wszystko pozostaje w rękach obywateli danego kraju. No u nas jest inaczej. Jeżeli chodzi o dług sektora publicznego, to połowa tego długu jest w rękach podmiotów zagranicznych. I od tego my musimy płacić odsetki, to jest odpływ środków, to jest dzielenie się dochodem narodowym, prawda, z podmiotami zagranicznymi, dochodami, które mogłyby pozostać w kraju i być przeznaczone, prawda, na wzrost gospodarczy, jeżeli by pozostały w kraju. No to jest właśnie na tym problem nasz polega, że w rękach inwestorów zagranicznych są obligacje skarbowe, no już teraz nieco mniej, to jest nieco mniej niż 200 miliardów złotych, bo było już więcej niż 200 miliardów złotych. No, trochę już tych środków odpłynęło. I ten proces takiego odpływu tych obligacji, zamiany obligacji na waluty obce jednak ma miejsce. Ale nadal to jest prawie blisko 200 miliardów złotych, od czego my musimy płacić odsetki, bo przecież ten inwestor zagraniczny, on odsetki zamienia na waluty obce i wyprowadza z Polski, prawda? I to są wydatki zupełnie niepotrzebne i połowa, nawet więcej połowa z, prawda, z tego, więcej, około, z tego co pamiętam, około 34 miliardów, to są odsetki, które płacimy inwestorom zagranicznym. I to jest właśnie ten kluczowy problem, który nawiasem mówiąc jest dosyć rzadko dotykany nawet w dyskusjach naukowych. Dlatego, bo my, prawda, mówimy o długu, prawda, o tym długu, prawda, że jest długi, relacjonujemy do PKB, czy on jest duży, czy mały. No ale ważna jest ta jego struktura. Ta ważna jest, czyli powiem tak, tak jak pani to zauważyła, nic złego nie dzieje się, że ten dług rośnie państwa, jeżeli on oczywiście jest prawidłowo spożytkowany na cele rozwojowe, prawda, na cele, prawda, zmniejszania dysproporcji, ale regionalnych, jeżeli on pozostaje w kraju, prawda, jeżeli on pozostaje w kraju. No niestety w przypadku gospodarki polskiej tak nie jest, dlatego no ten mój trochę uspokajający ton, że ten dług w relacji do PKB w Polsce jest niższy niż we Włoszech czy w Niemczech, no z tego punktu widzenia jest, ma pani rację, trochę mylący. On jest trochę mylący, bo jednak w każdej chwili my musimy no, mieć się na baczności i w gotowości, że ten kapitał zacznie z Polski odpływać. No, a wtedy już oczywiście będą potrzebne działania ratunkowe. Dziękuję bardzo.
Spróbujemy. Radio Maryja. Bardzo proszę. Halo, halo.
Ja się nie rozłączam, tylko halo? Wezmę drugi telefon.
Nie, możemy z tego telefonu rozmawiać. Spróbujmy. Pana imię?
Halo?
Pana imię?
Halo?
Pana imię?
Andrzej z Centralnej Polski.
Bardzo proszę, panie Andrzeju, o wypowiedź.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego i pana profesora. Ja dzwonię z Centralnej Polski, Andrzej.
Tak.
I właśnie mam parę takich pytań odnośnie PKB. My mamy w tym roku około 1 bilion 650 miliardów PKB, tak z internetu wyczytałem. Więc jeśli chodzi o składkę do Unii, to jest w granicach 18 miliardów. Przez te 7 lat wpłacimy 127 miliardów. I teraz o co chodzi? niby z tej Unii dostaniemy te 300 czy tam 350 miliardów, ale wyciągnięto nam, dam taki przykład, że wyciągnięto nam 1000 zł z kieszeni, a ktoś lekkomyślnie nam daje 100 zł. I proszę bardzo, my tu wam dopłacamy, dajemy 100 zł, żebyście się cieszyli. Ale już przed tym 1000 zł nam, jak żeśmy się zagapili, ktoś wyciągnął nam z kieszeni. Później daje nam 100 zł na otarcie łez. To jest jedna sprawa. Chodzi o Grecję na przykład, że pan profesor mówił, że nie mamy gorszej sytuacji. Ja mówię, że już w tej chwili mamy gorszą sytuację, bo tak, Grecy, emeryci mają od 1000 do 1500 dolarów, tych dolarów, euro emerytury. 1000, załóżmy 1000, to jest 4000 zł. Pensja w granicach 2000 euro, to jest 8000 zł. I gdyby u nas każdemu pracownikowi trzeba było zapłacić 2000 euro i 1000 zł średnio, 1000 euro średnio emerytury, no to by pan profesor zobaczył, jak byśmy wyglądali. Jak by ta nasza gospodarka wyglądała. Po pół roku już by nie było już co zbierać. Teraz druga sprawa. Moim zdaniem właśnie. Gdzie ten VAT się podziewa? Z tego 1 650 000 000 000. Ja sobie policzyłem, że samego VAT-u, przecież ten VAT nie może zginąć. On musi być. To jest wartość dodana, ale w sumie globalnie, on, znaczy globalnie z tych kwot wynika, że to powinno być tego VAT-u około 250 miliardów. 243 tak policzyłem. Po prędce, jak to słuchałem pana profesora. Teraz właśnie te supermarkety. No to jest wolna amerykanka. Tam się nic nie dzieje. Ludzie chodzą, kupują. Ja jeżdżę czasami do składów budowlanych naszych. Tam jest oczywiście cała produkcja, prawie tam 70% chińskiej produkcji. Konkretnie Niemcy te artykuły przywożą, mają duże centra logistyczne, rozwożą po Polsce, po supermarketach. Nie wiadomo, gdzie te pieniądze się podziewają i Niemcy na Unii, panie profesorze, zarabiają krocie. To jest, dlatego u nich jest dobrze, bo oni wywieźli 100% produkcji. Teraz u nas nasze elektrownie, panie profesorze, my będziemy karę płacić nie swoją, bo kupili obcy nasze elektrownie, a my płacimy, będziemy karę za CO2 płacić. No to totalna paranoja. Totalna paranoja, panie profesorze. I o tym trzeba mówić. Teraz będą nas karać za różne, teraz to mięso na przykład. Ten ubój rytualny. To jest niszowa sprawa, jeśli chodzi o sprzedaż tego. Tak mi się wydaje, bynajmniej w stosunku do ogólnej sprzedaży mięsa. To jest niszowa sprawa, ten ubój rytualny. Tylko teraz już ludzie, ja dzisiaj słyszałem nawet, bo tam pod kościołem się rozmawiało, to oni mówią, no te pisiory to nie zagłosowali za tym ubojem i chłopi już padną, teraz koniec będzie. Ja mówię, słuchajcie, to jest niszowa sprawa. Niech oni wam ciemnoty nie wciskają, to trzeba zbadać.
Dziękuję bardzo, dziękuję panu, bo spróbujemy dać też jakiś czas panu profesorowi na odpowiedź. Co do głosowania, no to przecież gdyby koalicja chciała, to przegłosuje wszystko PO-PSL. Bardzo proszę.
Tak, więc no szereg ciekawych spraw też pan poruszył. Rzeczywiście PKB wynosi bilion, około nieco więcej niż 1 600 000 000 000 zł. Obecnie. No i problem owej składki do Unii. Pan wyliczył 18 miliardów, ale to jest złotych podzielone przez kurs do euro. To jest jednak, około 4 miliardów euro, prawda? To są sumy znacznie niższe, nieporównywalnie niższe, aniżeli środki, które my rocznie otrzymujemy 16 miliardów euro. No niewątpliwie składka jest obciążeniem. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. No i gdyby nam darowano, to by akurat te środki przydały się na wykorzystanie pozostałych funduszy, bo pamiętajmy, że nasze samorządy, które w dużej mierze realizują przecież te inwestycje unijne, no już własnego wkładu nie mają niestety, aby uruchomić te inwestycje. Ale to jednak to są sumy nieporównywalne. To nie jest rocznie 18 miliardów euro, tylko złotych. No, pan powiada tak, że sytuacja jest gorsza u nas niż w Grecji i tu pan podaje ten argument, że przecież tam są i wyższe emerytury, i wyższe płace, i gdyby tak zastosować te emerytury i płace, to byśmy, jak to się mówi, już byli bankrutami. No zgoda, ale właśnie dzięki temu, że te płace są niższe, że w Polsce pracownik pracuje za niższą pensję, dzięki temu, że emeryt ma niższą emeryturę, jesteśmy w stanie właśnie jeszcze niejako utrzymać w ryzach te finanse publiczne. No właśnie dlatego nie ma tego kryzysu. Grecja dlaczego ma kryzys? No bo po prostu nie stać ją na tak olbrzymie wydatki, płace i emerytury. No po prostu jest niekonkurencyjna. Ma problem sfinansowania bieżących wydatków budżetowych, bo one są bardzo wysokie, a te wydatki można sfinansować tylko emitując obligacje skarbowe, których prawie nikt nie chce kupować. I to, co musi zrobić Grecja, to właśnie zacisnąć pasa, czyli obniżyć owe płace i emerytury, a do niższego poziomu, a my mamy niższy. No właśnie, powtórzę, dzięki temu, że one są niższe, jesteśmy w stanie jeszcze te finanse utrzymać w ryzach. To jest następna sprawa. Jeżeli chodzi o VAT, pan obliczył, według pana obliczeń, to wpływy z VAT-u powinny wynosić 243 miliardy złotych. Więc tak, oficjalnie wpływy z VAT-u wynoszą 120 miliardów złotych. Jak powiedziałem wcześniej, ta luka w ściągalności VAT-u wedle niezależnych instytucji sięga około 50 miliardów złotych, bo 56 miliardów to są takie obliczenia skrajne, no to mniej więcej moglibyśmy oszacować, gdyby w pełni udało się VAT ściągnąć od tych, którzy mają zobowiązanie z tego tytułu, no to byłoby 170 miliardów, ale jednak nie 240. No ale jednak ma pan rację, że krótko mówiąc, tutaj rezerwy duże są, prawda? I że można by podratować sytuację sektora finansów publicznych, gdyby nam się udało właśnie ten VAT ściągnąć. Jeżeli chodzi o Niemcy w Unii, że Niemcy zarabiają, no one rzeczywiście na strefie euro skorzystały chyba w tym sensie, że zniesienie tych krajowych kursów walutowych i wprowadzenie jednej waluty sprawiło, że Niemcy rozwinęły swój eksport, znakomicie swój eksport do pozostałych krajów Unii. I tu pan podał ten przykład właśnie tych importowanych z Chin produktów. Otóż one rozwinęły znakomicie swój eksport do pozostałych krajów Unii, prawda? A eksport to przecież produkcja krajowa, to jest produkcja na eksport w kraju, to jest zatrudnienie. I z tego między innymi powodu, bo pewnie tych powodów jest trochę więcej, jednak tempo wzrostu PKB w Niemczech jest wyraźnie wyższe niż w pozostałych krajach Unii. Ono mniej więcej teraz oscyluje w granicach 1%, podczas gdy prawie że cała reszta Unii jest w recesji, ma ujemny wzrost PKB. A w przyszłym roku ten wzrost PKB w Niemczech szacuje się gdzieś tam na 1,8%. Więc bezrobocie w Niemczech jest bardzo niskie. Tam jest około 5,6% bezrobocie w Niemczech, bardzo niskie, prawda? No, znów pewnie można by argument podać o tej reformie uelastycznienia rynku pracy, ale przyznaję rację, że rzeczywiście Niemcom udało się zdynamizować eksport nie tylko do Chin, ale wewnątrz strefy Unii, czego nie udało się innym krajom. No, jeżeli chodzi o karę za CO2, za właśnie emisję dwutlenku węgla, no to jest cały szeroki temat. Rzeczywiście tutaj no Polska chyba jednak popełniła błędy, zgadzając się na tak trudne warunki podziału tych limitów emisji węgla. No i prawdopodobnie będzie musiała w przyszłości dokupywać dodatkowo przydziały, płacić za to, bo przecież nasze elektrownie są oparte o węgiel. No i niestety ma pan rację, że my po prostu część tych elektrociepłowni sprzedaliśmy obcemu kapitałowi, a są to instytucje no bardzo dochodowe, prawda? Bardzo dochodowe. No ale to już, jak to się mówi, mleko się wylało i nic nie poradzimy. No jeżeli chodzi o mięso i ubój rytualny, nie chcę tu się wymądrzać, bo specjalnie się na tym nie znam. No ale rzeczywiście jest to sprawa chyba nie pierwszej wagi, prawda, jeżeli chodzi o nasze problemy gospodarcze. Tyle bym odpowiedział na pana pytanie. Bardzo dziękuję panu za te pytania.
Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie. Gdyby tak popatrzeć na to, co minister Rostowski ogłaszał przez lata, jak to jest z tym budżetem? Czy on jest ministrem, który zwiastuje dobre nowiny, a później trzeba je korygować, bo coś jest nie tak z tym budżetem, że on, bo może być tak, że on zawsze wie, że będzie taka dziura, a daje, no, że będzie kilka, czy kilkanaście, nie wiem, czy kilkadziesiąt milionów mniej, czy miliardów mniej, tak? Jak to jest, patrząc na poprzednie lata?
To trudne pytanie, dlatego, bo trzeba by jakoś tam być w otoczeniu ministra Rostowskiego, żeby rozgryźć jego zamiary, prawda? No ale niestety jest racja, no jeżeli jest nowelizacja budżetu, no to znaczy, że coś jest nie tak z tym planowaniem dochodów i wydatków budżetowych. I to oczywiście podważa zaufanie do instytucji państwa. Trudno sobie to zaufanie teraz, prawda, odbudować u ministra Rostowskiego. No ale generalnie rzecz biorąc, chyba taka jest natura polityki, że politycy lubią stawiać sprawy optymistycznie, prawda, uspokajać społeczeństwo. No a jak się coś wydarzy, jak mleko się wyleje, to można to w jakiś sposób zawsze uzasadnić warunkami obiektywnymi, co miało miejsce również i w tym wypadku. No. Czyli krótko mówiąc, zwalono winę na spowolnienie w strefie euro. Na Radę Polityki Pieniężnej. No ale ja nie sądzę, żeby minister jakąś tam złą wolę, prawda, wykazywał, bo w jego interesie jest, prawda, aby sprawy przebiegały, prawda, optymistycznie.
No tak, ale tylko pytanie, czy ze strony rządu mogą iść jakieś trudne sprawy, jeżeli, no bo ktoś by powiedział PR, ale z drugiej strony, jak chcemy mieć poparcie, chcemy, żeby nas społeczeństwo rozumiało, no to mówimy, jak byśmy chcieli to przedstawić, a później, no bo kryzys, no bo to wyszło, tamto wyszło, a tak naprawdę od początku, no bo nie mamy do czynienia z uczniami, czy z kimś, kto nie wie, co jest grane, tylko, bo pan nawet powiedział dzisiaj w czasie programu, że no jak to może być, tak? Że w marcu jest wszystko dobrze, a w czerwcu jest załamanie. I musimy nowelizować i to taka dziura.
To znaczy tak, no złe wieści na ogół odkładamy, prawda? Jak najpóźniej. W nadziei, tylko, że może coś się wydarzy korzystnego.
Tylko, że to jest nie fair, tak? Względem, jeżeli budżet należy do obywateli,
tak.
Nie tylko do rządu, czy w ogóle do rządu nie należy tylko do obywateli, bo to oni albo tą dziurę będą musieli uzupełnić, albo sobie, no nie wiem, zakasać rękawy i spiąć się, żeby państwo dało radę, no to czy wolno w ten sposób?
Nie, no ja podzielam pogląd, że to było nieuczciwe ze strony rządu, prawda, i tyle mogę powiedzieć, skomentować, ale jeżeli bym starał się jakoś zrozumieć linię postępowania, prawda, rządu w tej kwestii, owego deficytu budżetowego, no to myślę, że to było tak, że wprawdzie sytuacja się pogarszała, ale cały czas liczono, że jednak nastąpi ożywienie, że się odmieni, że nie trzeba będzie tymi złymi wieściami atakować społeczeństwa. No tu wybory były, prawda? Proszę zauważyć, że tę hiobową wiadomość przedstawiono po wyborach w Elblągu dopiero, prawda? No, czyli coś na rzeczy było, prawda? A nie wcześniej. A przecież wcześniej wiedzieli, że tak jest. No tu na pewno jakaś sytuacja polityczna też odgrywa rolę. Ale powiadam, no to tak to jest, że na ogół się ukrywa przykre rzeczy, dokąd się da. Tak to, za komunizmu przypominam sobie, bo przecież przeżyłem go też do samego końca. Mieliśmy sytuację, że wzrost gospodarczy jest niezły, prawda? Że będzie coraz lepiej. Pierwszy etap reformy, drugi etap reformy. I nagle ni stąd, ni zowąd, prawda, okazało się, że król jest nagi, że jesteśmy niewypłacalni i że trzeba oddać władzę, prawda? Tą władzą się... Ale do ostatniej chwili to ukrywano. Do ostatniej chwili społeczeństwo było mamione, że nie jest źle, że będzie lepiej. Tak. I myślę, że ta filozofia myślenia nam pozostała.
Dziękuję bardzo panie profesorze za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan profesor Andrzej Kaźmierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej. Temat sytuacja budżetowa państwa. Dziękuję również i wszystkim słuchaczom za uwagę.